Słuchacie radia RMF24, mamy 11 listopada. Dziś poznajemy rzeczywistość polskich żołnierzy na misjach zagranicznych w służbie niepodległej. Polscy żołnierze na zagranicznych misjach, tak nazywa się nasz program. W radiu RMF24 kolejny gość, kapitan rezerwy dr Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Panie kapitanie, bardzo ciekawi mnie moment, kiedy nadchodzi moment wylotu, ten dzień. No bo wyobrażam sobie, że to są bardzo duże emocje. Może strach, na pewno ekscytacja, niepewność, no bo trochę jednak jedzie się w nieznane.
No tak, ja byłem bardzo młodym człowiekiem i to jeszcze tak się złożyło, że mój pierwszy wylot właśnie do Syrii na wzgórza Golan i wtedy pierwszy raz leciałem samolotem, pierwszy raz tak daleko za granicę, bo wcześniej byłem tylko na Słowacji i w NRD. Więc dużo rzeczy się złożyło, nie tylko sama misja wojskowa, ale też wyjazd w zupełnie inny rejon świata, więc rzeczywiście była duża ekscytacja, ale jako człowiek bardzo młody, wydaje mi się, że ja się nie bałem. Ja byłem bardzo, bardzo mocno nastawiony na przeżycie, na przygodę, na doświadczenie.
Co najbardziej zaskoczyło pana po przyjeździe na miejsce, na misję?
No oczywiście, ja się spodziewałem, że Bliski Wschód to jest inna strefa klimatyczna, inni ludzie, więc wielu rzeczy się spodziewałem, ale jednak no, nie da się do końca przygotować na takie nowe miejsce, tym bardziej, że się jest w mundurze. Myśmy wylądowali w Tel Awiwie, z Tel Awiwu nas wieziono takimi busami do Kunejtry. No i tutaj przeżyliśmy pierwszy taki mini szok, bo wieziono nas przez pięknie rozwinięte państwo, które no było takim państwem bardzo zachodnim, palmy, tak, piękne budynki. No i nagle wjeżdżamy w strefę tą rozgraniczenia i Kunejtra, miasto zburzone przez batalion żydowski, kiedy było zwracane Syryjczykom, i wjeżdżamy w strefę wojenną de facto, no było to miasto zburzone chyba do dzisiaj nawet. I prawda, posterunek wojskowy, gdzieś tam pola minowe, no nagle zupełnie inna sytuacja, więc no było to troszkę szokujące, ale no mówię, jako taki młody człowiek trochę inaczej do wszystkiego podchodzi, więc jeszcze większa ekscytacja, że jestem w tak niezwykłym miejscu. No i ciekawość tego, jak to tu wygląda. Nie mogłem się doczekać rozmów z ludźmi, bo jedna rzecz to polityka. Jak słyszę, o czym jest konflikt, to słucham to tak troszeczkę z dystansem. Natomiast byłem ciekaw posłuchać Syryjczyków, Żydów, jak oni postrzegają ten konflikt, jak to wygląda rzeczywiście. I później przez cały ten pobyt tam próbowałem tego doświadczać. Więc ten pierwszy moment wjazdu to był szok rzeczywiście, no przekazywanie obowiązków, jak się dowiadywaliśmy, co tam trzeba robić, bardzo prozaiczne rzeczy, aż po takie właśnie typowo misyjne, wojskowe, więc no na pewno to jest jakiś szok, ale też i duża ciekawość i ekscytacja.
A proszę powiedzieć, w tych pierwszych dniach od razu rzuca się żołnierzy w wir zadań, czy jest jakiś tam czas na aklimatyzację?
No to tak jest, że no niby jest, bo jest ten okres zmiany, czyli powinniśmy przez jakiś czas być razem my i ci, którzy przejmują i ci, którzy zdają zmianę, właśnie po to, żeby spokojnie tą zmianę przejąć, ale de facto było tak, że dowódca plutonu, który mi przekazywał obowiązki, już zjechał wcześniej. Więc tak naprawdę od jego podwładnych dowiadywałem się, co należy robić, więc tak naprawdę od razu wchodziłem w rolę dowódcy plutonu jakby zaraz po przyjeździe, więc no, teoretycznie powinno tak być, jak pan mówi, ale praktycznie jest różnie, bo są różne sytuacje też indywidualne, więc no, akurat tu tak się stało, że przyjechałem i z marszu musiałem planować grafik służb na przykład. I na apelu porannym żołnierzom, których pierwszy raz widzę na oczy, ustalać, kto będzie stał na wieży, kto jedzie po żywność, kto w centrum łączności i tak dalej. Więc no, to było takie rzeczywiście na głęboką wodę niemal od razu.
Zastanawiam się, jak wyglądał taki typowy dzień na misji, kiedy wie pan, nic się nie dzieje. Jak żołnierze radzą sobie z tą taką z jednej strony monotonią i z drugiej strony napięciem, które no mimo wszystko chyba cały czas wisi w powietrzu, prawda?
Syria, tam nie było stanu wojny, znaczy był stan wojny formalnie, ale de facto było dość spokojnie wtedy, kiedy tam przyjechałem, więc bardziej była to kwestia zorganizowania posterunku, właśnie nawiązania kontaktu z ludnością cywilną, więc było troszeczkę inaczej. Natomiast w Iraku, no, przyjechaliśmy i tutaj ta zmiana była już bardziej taka normalna, bo mieliśmy kilka dni na przyjęcie obowiązków, ale z drugiej strony, no, był to rejon konfliktu, gdzie codziennie ginęli żołnierze koalicji, a więc zagrożenie było dużo większe i też jakikolwiek, jak to się mówi, wyjazdów na miasto nie było, tak? Więc tutaj było bardziej wszystko patrolem, rozkaz trzeba było wypisać, żeby wyjechać gdzieś właśnie na patrol czy na konwój, więc zupełnie inna sytuacja i to napięcie było też dużo większe, no bo tu rzeczywiście ludzie różnie sobie radzili z tym napięciem i w Iraku, no, obawiano się, czy to snajpera, czy to moździerza, czy to właśnie jakiś IED, który gdzieś tam na drodze mógł być podłożony, więc te napięcia były dużo większe. W Syrii mieliśmy też sytuacje takie związane z jakimiś napięciami, ale no jeżeli się trzymało zasad, czyli nie można było schodzić z drogi, żeby na minę nie wleźć, żeby no, z miejscowymi też odpowiednio rozmawiać, mieć tych tłumaczy zawsze gdzieś przy sobie, bo Syryjczycy nam tam cały czas asystowali, ci liaison officers, no to wydaje mi się, że było w miarę bezpiecznie, to napięcie było nieco niższe, chociaż też były osoby, które sobie nie radziły właśnie z rozłąką, z tym, że to jest strefa wojny, że właśnie te miasta zburzone i, no i przeżywali też traumę.
Pamięta pan jakąś szczególną sytuację w czasie misji?
No, w Syrii no, mieliśmy troszkę takich konfliktów rzeczywiście znaczy konfliktów nie na osi my miejscowi, tylko miejscowi, którzy no, z różnych przyczyn nie rozumieli, że to jest strefa ONZ, że nie wolno wchodzić tam w te miejsca, które już były blisko rzeczywiście tego płotu izraelskiego. No i raz, no, czasami wiązało się to z bardzo no, takimi niemiłymi sytuacjami, kiedy jeden pasterz właśnie no, utracił życie, tak? Bo wszedł w takie miejsce, gdzie no, trafił na minę i zginął. Musiałem nie wiem, czy tak można mówić na antenie, ale po zwłoki jechać na drugą stronę, bo ten wybuch, no, jego ciało rozsadził, tak, i musiałem część tych zwłok przywozić z drugiej strony jakby granicy i do pochówku już doszło po stronie syryjskiej. No to na pewno nie było miłe. Natomiast druga taka sytuacja, która była bardzo dziwna dla mnie, tak? To był ślub kobiety ze strony izraelskiej z Syryjczykiem po stronie syryjskiej, w którym my też musieliśmy asystować. No jako, że Syryjczycy i Izraelczycy nie mogli się spotykać, no to panna młoda przychodziła od strony izraelskiej tam na bramę izraelską, Syryjczyk był po stronie syryjskiej, a po środku było MP, czyli żandarmeria. No i my jako ten posterunek wojskowy ONZ-owski uczestniczyliśmy w tym, czyli właściwie no, my byliśmy taką trochę rolę księdza pełniliśmy, bo przy nas pierwszy raz para młodych się połączyła. Tam odbywało się wesele. Więc no, bardzo dziwaczna sytuacja, opowiadam to studentom, jak dziwne mogą być sytuacje przez politykę tak naprawdę, no, bo przecież ci ludzie jakoś się połączyli, musieli się znać, a polityka powodowała, że tak kuriozalne sytuacje miały miejsce, więc no, były takie rzeczy, no były też oczywiście w Iraku, no tam były dużo poważniejszych też zdarzeń. Była dziewczynka, która podchodziła gdzieś tam na posterunek no i właśnie tutaj żołnierze mieli dylemat, czy jest uzbrojona, czy może mieć ładunek wybuchowy na sobie, czy nie. No takie dylematy są bardzo, bardzo trudne. Znamy to z filmów, tak? Jak się tego doświadczy, to, no, to zupełnie inaczej wtedy się do tego też podchodzi.
Bardzo często słyszę od żołnierzy, którzy właśnie byli na misjach, że dzięki temu, że mieli okazję pojechać, poznali ludzi, zobaczyli miejsca, o których w zasadzie nawet nie można wspominać właśnie w takich rozmowach, na przykład w radiu, ze względu na to, że były tajne i tak dalej. Czy pan ma takie wspomnienia?
O tak, oczywiście. Ale ja to jeszcze powiem więcej, bo wielu wojskowych tego nie powie, ale I to ja też wszystkiego nie powiem, ale prawda jest taka, że poznajemy nie tylko ludzi tam, ale poznajemy też bliskich nam ludzi tu, bo wyjazd na misję, tak długi i obciążony różnymi ryzykami, to jest zawsze też test tego, jak nasi najbliżsi zniosą tą rozłąkę. Właśnie dlatego tak dużo małżeństw się rozpada u żołnierzy wyjeżdżających na misję, no bo po prostu tego testu nasi najbliżsi nie przechodzą. I ja to sobie postrzegam jako coś jednak pozytywnego, bo to jest taki test, który mówi nam, kim jesteśmy dla siebie. I taka weryfikacja, szczególnie na początku naszej drogi wspólnej, gdzieś tam daje bardzo dużo takich właściwych refleksji. To jest jedna rzecz. Druga o co Pan rzeczywiście wprost pyta, czyli te miejsca tam na miejscu. Tam spotykaliśmy, oczywiście miejscowi nam wskazywali, gdzie na przykład nie robić zdjęć, no bo jest jakiś tajny obiekt, szczególnie w Syrii. Były też posterunki, których nie wolno było fotografować, zdarzały się aresztowania. Ludzie nie wiedzieli, dlaczego są aresztowani, no bo zrobili właśnie zdjęcie obiektu, którego nie powinni robić. Były też z drugiej strony tak zwana góra szpiega izraelska, o której akurat można mówić, bo wiemy, co tam było. Natomiast oczywiście Izraelczycy utrzymywali, do dzisiaj utrzymują, bo jak wpiszemy sobie w internet, to nam wyskoczy, że to jest aparatura meteorologiczna, ale nikt nie miał wątpliwości, że to jest sprzęt szpiegowski, który potrafi rozpoznawać potencjalne zagrożenia po stronie syryjskiej, daleko, daleko w głąb pustyni, pewnie setki kilometrów. Więc takich miejsc było dużo. W tych miejscowych, tak? Jak jechaliśmy przez pustynię syryjską, to Syryjczycy zupełnie otwarcie nam pokazywali, o tutaj są wyrzutnie rakiet, a tam są czołgi pod ziemią w takich silosach. Więc od miejscowych bardzo dużo się można było dowiedzieć i człowiek rzeczywiście lepiej poznawał tą sytuację związaną z konfliktem. To są rzeczy, które pewnie turyści, jak tam przyjadą, to pewnie nie usłyszą. No ale wojskowi wzbudzają jakąś tam, powiedzmy, jakieś zaufanie i też dużo więcej można się wtedy rzeczywiście dowiedzieć. To są takie ciekawostki, które no budują zrozumienie sytuacji, dużo lepiej wie się, o co tam chodzi w takim konflikcie.
Proszę powiedzieć, wspomnienia z misji wracają po latach, w snach, w rozmowach na pewno.
Wracają bardzo, bo to jest jednak taki czas, nie da się go porównać z turystyką, tak? To jest zupełnie inny rodzaj wyjazdu. Tam się bardzo dużo rzeczy dzieje, o których nigdy nikt nie mówi, nikt nie opowiada. Te rzeczy są gdzieś w głowie, nawet sam przed sobą człowiek czasami nie zawsze się przyznaje, tak, że się bardzo różne rzeczy tam dzieją. Więc no to wszystko musi pozostawić piętno na człowieku. Z jednej strony to są wspomnienia, z drugiej strony to buduje człowieka, no bo rzeczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo specyficzna. No i to towarzystwo kolegów, no bo wtedy jeszcze kobiet nie było aż tyle w wojsku, a szczególnie w Syrii, kiedy byłem w 90-tych latach, no to sami panowie byli. No i te relacje z kolegami no były bardzo takie zażyłe, tam bardzo dużo czasu spędzano, no na okrągło spędzało się czas razem, razem się wyjeżdżało, razem się rozmawiało, czas wolny spędzało, więc no jest to czas taki, który na pewno zapada bardzo mocno w pamięć no i pozostawia bardzo specyficzne wspomnienia.
A patrząc z dzisiejszej perspektywy, pojechałby pan jeszcze raz?
Tak, oczywiście, to ja to uważam, że to były bardzo dobre decyzje i one bardzo mocno wpłynęły na całe moje życie. I uważam, że pozytywnie, mimo że stało się też sporo niby negatywnych rzeczy, ale ja uważam, że to, co negatywne się stało, to jest właśnie coś, co należało tego doświadczyć, co bardziej zbudowało mnie na przyszłość i mam dużo więcej spokoju w sobie dzięki tym misjom, szczególnie ta iracka, po której ja miałem takie przyrzeczenie, bo pamiętam, no w wojsku, pewnie nie wiem jak tam słuchacze wiedzą czy nie wiedzą, ale w wojsku jest dużo wrzasku generalnie, dużo wrzesz, wszyscy na siebie krzyczą ciągle, są takie połajanki starszych wobec młodszych. I po tym Iraku sobie pomyślałem, byłem w Syrii, byłem w Iraku, I mam powziąłem postanowienie, że nie pozwolę, żeby ktokolwiek nigdy już na mnie nie krzyczał, Więc jak tam przełożony do mnie podnosił głos po tym Iraku, ja po prostu wychodziłem. Mógł sobie mnie karać, robić co chciał. Ja miałem takie postanowienie, że nie pozwolę, żeby ktokolwiek kiedykolwiek w życiu jeszcze na mnie krzyczał. I to było bardzo fajne. Ja miałem dużo dzięki temu spokoju wewnętrznego, bo postanowiłem, że nie będę już schylał głowy i słuchał głupot, które ktoś tam do mnie mówi. Miałem taki wewnętrzny spokój i do dzisiaj to mi taka myśl, którą wtedy miałem, może to było głupie, może ktoś powie, ale głupoty gada. Ale mi to bardzo pomagało w takiej codziennej służbie i do dzisiaj, jak sobie o tym pomyślę, teraz to już z perspektywy czasu, bo teraz już nie mam takich relacji w uczelni, ale to było bardzo, bardzo fajna rzecz, która dawała mi dystans od tych takich codziennych głupot, które się działy.
Dziś jest pan człowiekiem nauki, znanym komentatorem, analitykiem wojskowym. Czy to w pewnym sensie jest jakiś taki sposób, by pozostać jednak blisko tego świata, ale już no w taki inny, bezpieczniejszy sposób?
No tak, stanowczo ja cały czas korzystam z tego doświadczenia, mimo że właśnie dzisiaj sobie tak przeglądałem zdjęcia z Iraku i to minęło 20 lat. Właśnie oglądałem zdjęcia z moim przyjacielem z Bułgarii, które robiliśmy w grudniu 20 lat temu na ruinach Nippur. No i sobie tak uzmysłowiłem, jak dużo czasu minęło. A ja czasami, jak opowiadam studentom o właśnie tej misji, o patrolach, o różnych takich rzeczach, to mam wrażenie, że to wczoraj się zdarzyło. Więc też to, że w uczelni pracuję i że korzystam z tego doświadczenia, powoduje, że często wydaje mi się to bliżej niż rzeczywiście jest, a tu już tyle czasu minęło. Więc jak najbardziej to cały czas gdzieś tam wpływa na tą i karierę też, bo przecież książkę napisałem też o tej. Właśnie o amerykańskiej polityce w czasie tej wojny w Iraku, ich strategii, więc dużo rzeczy sobie musiałem przypomnieć, rzeczy, których no nie mam jak potwierdzić też naukowo, tak? Bo rozmowa z gubernatorem Dywani na odprawie no nie była zarejestrowana nigdzie dźwiękowo, no a wydarzyły się tam też bardzo ciekawe rzeczy, więc to opisałem w książce i to też jest, to wszystko gdzieś tam bardzo mocno cały czas ze mną jest.
Kapitan rezerwy dr Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękujemy za wyjątkową rozmowę.